Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie, jak co wtorek, witają się z Państwem Elżbieta.
I Leszek.
Witamy Pana Wojciecha, który będzie nam towarzyszył i dbał o
realizację
na antenie. Witamy wszystkich drogich radiosłuchaczy, tych stałych i tych, którzy dochodzą. Bardzo się cieszymy, że ciągle ktoś nas znajduje na antenie. Witamy także księdza Tadeusza Żdanuka. Ksiądz Tadeusz jest asystentem kościelnym Akcji Katolickiej Archidiecezji Białostockiej. Jest prokuratorem archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku. Witamy serdecznie.
Bardzo serdecznie wszystkich witam. Szczęść Boże.
A temat dzisiejszego naszego spotkania...
Ale jeszcze może przed tematem pozdrowienia.
No tak.
Bardzo mi miło. Drodzy radiosłuchacze, gdziekolwiek na globie ziemskim w tej chwili jesteście, pozdrawiam Was jak najserdeczniej słowami: niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Alleluja, Jezus żyje. W sposób szczególny pozdrawiam Jego Ekscelencję księdza arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego, metropolitę białostockiego, który w uroczystość Miłosierdzia Bożego w katedrze białostockiej zainaugurował peregrynację obrazu Jezusa Miłosiernego jako duchowe przygotowanie naszej archidiecezji do uroczystości beatyfikacji sługi Bożego księdza Michała Sopoćko 28 września przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku. Pozdrawiam także księdza arcybiskupa seniora Stanisława Szymeckiego, który dzielnie uczestniczy w życiu Kościoła Białostockiego i przeżywanych uroczystościach. Niemniej gorąco pozdrawiam rodzinę seminaryjną na czele z księdzem rektorem, zarząd, księży profesorów, alumnów, siostry Jezusa Miłosiernego oraz zgromadzenie sióstr służek Najświętszej Marii Panny Niepokalanej, a także wszystkich pracowników naszego seminarium. Wszystkich członków Akcji Katolickiej, w szczególności parafialne oddziały naszej archidiecezji, zarząd z panem prezesem Krzysztofem na czele oraz Akcję Katolicką w naszej ojczyźnie. Młodzież, którą katechizowałem i katechizuję, całe grono pedagogiczne na czele z dyrekcją z poszczególnych szkół. W sposób szczególny swoją mamę Annę, która teraz nas słucha, brata z rodziną, dzieci siostry, całą swoją rodzinę oraz krewnych i znajomych, sąsiadów, mieszkańców swojej miejscowości Jałówka. Parafię Dąbrowa Białostocka, z której pochodzę, na czele z księdzem proboszczem i kapłanami współpracownikami. Wszystkich wiernych z poszczególnych parafii, których pełniłem funkcję duszpasterską. Wszystkim szczęść Boże.
A temat dzisiejszej audycji?
Tak, temat naszego spotkania to sakrament pojednania, pierwszy dar Chrystusa zmartwychwstałego.
Jako taki powinien być bardzo, bardzo przez nas nie tylko szanowany, ale i kochany i ulubiony. A tymczasem z tą spowiedzią, oj, to często mamy właściwie największe problemy. I znów trzeba iść do konfesjonału. I albo problem, co ja mam jeszcze powiedzieć, albo wstydzę się w ogóle podejść. Prosimy księdza Tadeusza Żdanuka, aby pomógł nam ten dar przyjąć.
Przeżywamy okres wielkanocny. Wróćmy naszą myślą i sercem do uroczystości Miłosierdzia Bożego, do ostatniej niedzieli, do Ewangelii odczytywanej w kościołach katolickich. Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam, gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Jest to pierwszy dar Chrystusa zmartwychwstałego. W każdy wtorek, w sposób szczególny, tę katechezę kierujemy do małżonków, do rodzin. Proszę mi pozwolić, że to nasze rozważanie, katechezę rozpocznę takim oto pozdrowieniem. dzisiejszym poświęconemu rodzinie w tej audycji bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich małżonków słowami Jana Pawła II, wypowiedzianymi w Gnieźnie w 1979 roku. Pragnę w imię naszej wspólnej Matki Ojczyzny jeszcze raz oddać hołd każdej polskiej matce, każdej polskiej kobiecie, każdej polskiej dziewczynie, oddać hołd macierzyństwu. Bo ostatnią twierdzą każdego narodu jest małżeństwo i rodzina. Drodzy małżonkowie, przed laty zawarliście dożywotnią umowę. Powstało niezwykłe równanie, gdzie dwa równa się jeden, czyli że dwie gałęzie zrosły się w jedno drzewo życia. Wówczas położyliście fundamenty swojej przyszłości i szczęścia. Rozpoczęliście wznosić rodzinne sanktuarium, którym jesteście kapłanami. Otwarliście nowe źródło życia, którego jesteście dawcami. Małżeństwo jest kwiatem miłości z Bożego ogrodu, dlatego chwalcie Boga w waszym ciele. Jan Paweł II, papież w Szczecinie w 1987 roku powiedział następujące słowa. Małżeństwo to wspólnota życia, to dom, to praca, to troska o dzieci, to także wspólna radość i rozrywka. Wzniosłe i odpowiedzialne jest wasze zadanie. Wasza rodzina musi być drogocennym kamieniem wielkiej budowli Bożego Kościoła. Strzeżcie godności małżeństwa, świętości i piękna swojej miłości. Wzbogacajcie swoje serca miłością, która się poświęca, a swój dom i Kościół życiem swoich dzieci. Szanujcie tajemnicę życia i miłości, którą kryją wasze serca. Wzbogacajcie swoją rodzinę, ojczyznę i Kościół w miłość, świętość i życie. Niech dzieci będą koroną waszego małżeństwa i dowodem łączącej was miłości. Jeśli chcecie obronić wasze dzieci przed demoralizacją i duchową pustką, którą proponuje świat przez różne środowiska, nawet szkolne programy, otoczcie je ciepłem waszej rodzicielskiej miłości i dajcie im przykład chrześcijańskiego życia. Te słowa wypowiedział w Zakopanem w roku 97. Tyle jest w nas chrześcijaństwa, ile w nas miłosierdzia. Oby dom rodzinny nie był tylko wymarzony, ale był realny, miał zdrowe fundamenty. Warunek jest jeden. Czynić wszystko w duchu i w prawdzie. Rodzino, bądź szkołą świętości na co dzień. O jakże bardzo pragnę ja, który życie, wiarę i język zawdzięczam polskiej rodzinie, aby rodzina ta nie przestawała być Bogiem silna. Słowa Jana Pawła II z Częstochowy z 1979 roku. Wasza miłość może przetrwać jedynie wy dwoje i Bóg, wasze serca zjednoczone z Bogiem i ze sobą nawzajem. Bo święte i wzniosłe jest wasze powołanie. Bądźcie światłem wskazującym drogę do Boga, drogowskazem skierowanym na Chrystusa, ogniem ogrzewającym świat swoją świętością i dobrocią. Wytrwajcie w mojej miłości. Oto prośba Chrystusa Pana skierowana do was. Miłość do Chrystusa i siebie samych udowadniajcie czynami. Idźcie przeżycie, trzymając się mocno Chrystusa i wspólnie z Nim rozwiązujcie swoje problemy. Bądźcie też gotowi do wzajemnego wybaczania, bo filozofia życia w małżeństwie polega na znoszeniu, zapominaniu, poprawianiu. Ciężar życia wspólnego nieście razem i nie zrzucajcie go na barki drugiego. Weźcie miłość w oczy, by były serdeczne, w myśli, byście dobrze życzyli drugim, w słowa, byście nie ranili. Oto program na życie małżeńskie. Zabiegajcie o to, by całe wasze życie było przeniknięte przykazaniem miłości Boga i bliźniego. Oby czas waszego małżeńskiego życia mierzony był nie zegarkiem, lecz sercem. Aby każde z was był dla siebie nawzajem gwarancją przetrwania i rozwoju. Trzeba nam takich ojców jak ten. Moje dziecko, nie kupuję ci roweru ani zegarka, ale obiecuję, że odtąd będziemy razem uczęszczać na pierwsze piątki miesiąca do spowiedzi i komunii świętej. Wspaniały to dar, kształtujący wspólnotę rodzinną. A sakrament pojednania jest to pierwszy dar Chrystusa zmartwychwstałego. Stawiamy teraz pytanie, gdzie tkwi źródło Bożego miłosierdzia? Pan Jezus za pośrednictwem siostry Faustyny wielokrotnie podejmuje temat sakramentu pojednania. chce tym samym pomóc nam w odkryciu cudu Bożego miłosierdzia, który obecnia się w sakramencie pokuty. Dzięki temu sakramentowi możemy podnosić się z każdego grzechu i pojednać się z Bogiem, który jako jedyny może zaspokoić swoją miłością najgłębsze pragnienia naszych serc. Pan Jezus żali się siostrze Faustynie, że niektóre dusze nie korzystają z sakramentu pokuty. Chce zachęcić tych, którzy z powodu swych licznych grzechów boją się przystąpić do kraty konfesjonalu. Choćby dusza była jak trup rozkładająca się i choćby po ludzku nie było już wskrzeszenia i wszystko już stracone, nie tak jest po Bożemu. Cud miłosierdzia Bożego wskrzesza tę duszę w całej pełni. Im bardziej ktoś jest chory, tym bardziej potrzebuje lekarza. Im więcej dusza ma grzechów, tym bardziej potrzebuje miłosiernego przebaczenia i uzdrowienia ran zadanych przez grzech. Pan jednak przestrzega tych, którzy chcą trwać w grzechach ciężkich i nie chcą się nawrócić lub odkładają moment pojednania z Bogiem na chwilę śmierci. Są oni na bardzo niebezpiecznej drodze, gdyż zamknięcie się na Boże przebaczenie zamyka człowiekowi również drogę do zbawienia wiecznego. Przemawiam do nich przez wyrzuty sumienia, przez niepowodzenia i cierpienia, przez burzę i przez głos Kościoła, a jeśli udaremnią łaski moje, zostawię ich samych sobie. O biedni, którzy nie skorzystają z tego cudu miłosierdzia Bożego, na darmo będziecie wołać, ale będzie już za późno. Przed spowiedzią dobrze jest wspomnieć na mękę Pana Jezusa i w tym obudzę skruchę serca, o ile to możliwe, zawsze ćwiczyć się w żalu doskonałym. Nim przystąpię do kratek, wejdę wpierw otwarte, najmiłosierniejsze serce Zbawiciela. Są to słowa zapisane przez siostrę Faustynę w dzienniczku. W żalu doskonałym żalujemy za grzechy nie dlatego, że boimy się potępienia czy kary, ale dlatego, że zraniliśmy serce Boga, który stając się prawdziwym człowiekiem, oddał za nas swoje życie, by nas uwolnić od grzechu i dać im życie wieczne. Ważne jest też, by spowiednik, do którego przychodzimy, był otoczony naszą modlitwą. Narzekamy nieraz na spowiedników, ale co sami uczyniliśmy, by pomóc im w tej trudnej posłudze pojednania? Jeśli nic, to nie możemy mieć pretensji. Pisze o tym siostra Faustyna. Jedną rzecz zrozumiałam, że muszę się wiele modlić za każdego spowiednika o światło Ducha Świętego, bo kiedy przystępuję do konfesjonalu, a wpierw się pomodliłam gorąco, to niewiele mnie zrozumiał spowiednik. Siostra Faustyna daje nam konkretne rady, abyśmy mogli mieć pożytek ze spowiedzi. Pierwsze, całkowita szczerość i otwartość. Najświętszy, najmądrzejszy spowiednik nie może wlać w duszę tego, co pragnie, jeśli dusza nie będzie szczera i otwarta. Dusza nieszczera, skryta, naraża się na wielkie niebezpieczeństwo w życiu duchowym. Drugie słowo, pokora. Pycha utrzymuje duszę w ciemności i ona nie chce dokładnie wniknąć w głąb swej nędzy. Maskuje się, unika wszystkiego, co by ją uleczyć miało. Trzecie słowo to posłuszeństwo. Dusza nieposłuszna nie odniesie żadnego zwycięstwa, choćby ją sam Pan Jezus bezpośrednio spowiadał. Dusza nieposłuszna nic nie postąpi doskonałości i nie da sobie rady w życiu duchowym. Pan Jezus powiedział do siostry Faustyny: jak będziesz postępować ze spowiednikiem, tak ja będę postępował z tobą. Jeśli będziesz się ukrywać przed nim, to i ja ukryję się przed tobą i pozostaniesz sama. Podczas jednej ze swoich spowiedzi siostra Faustyna w pewnej chwili zauważyła, że to sam Jezus ją spowiada, i stwierdziła: widzę, że Jezus broni spowiedników, sam wchodzi w ich działanie. Podobnie mówił do niej Pan Jezus: jak się przygotowujesz w mojej obecności, tak się i spowiadasz przede mną, kapłanem się tylko zasłaniam. Nigdy nie rozbieraj, jaki jest ten kapłan, którym się zasłoniłem, i tak się odsłaniaj w spowiedzi jako przede mną, a duszę twoją napełnię światłem moim. Życzenia jego spowiednika są życzeniami moimi. Idąc do spowiedzi, idziemy do Pana Jezusa. Istnieje bowiem pewien rozdźwięk, gdy z jednej strony spotykamy w konfesjonale kapłana, który zupełnie nas nie zna, a z drugiej chcemy strony spotkać się z Jezusem, który zna nas jak nikt inny. Może się wówczas zdarzyć, że taki przypadkowy ksiądz nas nie zrozumie, czy też nieodpowiednio nas potraktuje. Dlatego wskazane jest, abyśmy mieli stałego spowiednika. Nieraz rada dana przez spowiednika jednej osobie nie będzie korzystna dla innej. Jeśli więc ksiądz nas nie zna, nie może udzielić nam rad indywidualnych, a jedynie ogólne. Nikt też nie jest sędzią w swojej sprawie, dlatego zawsze bardziej obiektywnie niż nasze będzie spojrzenie stałego spowiednika. Pozwoli to nam uniknąć wpadania w skrajności, ulegania subiektywnym odczuciom. Dzięki stałemu spowiednikowi jaśniej poznaje się wolę Bożą, wiernie ją wypełnia, idzie drogą pewną i bezpieczną. Umie ono minąć skały, o które dusza rozbić się by się mogła. Lęk mnie teraz przejmuje, gdy któraś dusza mówi, że nie ma spowiednika, ponieważ wiem, jak wielkie szkody sama ponosiłam, kiedy nie miałam tej pomocy. Bez kierownika łatwo można zejść na manowce. Kiedy odejdę od kratki, obudzę w duszy mojej wielką wdzięczność ku Trójcy Świętej za ten niepojęty cud miłosierdzia Bożego, który się dokonuje w duszy, pisze święta. Tak wiele kosztowaliśmy Pana Jezusa na krzyżu, tak wiele wycierpiał On za nas, by teraz Jego krew obmywała nas w sakramencie pojednania. A my jak Mu się odwdzięczymy? Nie umiem dziękować Ci, Panie, bo małe są moje słowa. Zechciej przyjąć moje milczenie i naucz mnie życiem dziękować. Są to słowa znanej nam piosenki. Owocne przeżywanie sakramentu pojednania wpływa na przemianę naszego życia. Ze spowiedzi świętej powinniśmy odnosić dwie korzyści. Do spowiedzi przychodzimy po uleczenie i po wychowanie. Nasza dusza potrzebuje ciągłego wychowania. Tylko przebaczająca miłość Boża potrafi ukoić ból zadany przez grzechowe rany. Dzięki temu Pan będzie nas uwalniał z grzechów i dawał nam siłę do czynienia dobra. Postanawiając poprawę, powinniśmy pomyśleć, w jaki sposób ma się konkretnie dokonać nasza praca nad sobą, samo wychowanie, aby słowa "postanawiam poprawę" nie były puste. Pokażmy Jezusowi naszymi czynami, że naprawdę zależy nam na zerwaniu z grzechem i życiu według Jego woli. Niech Słowo Boże ukaże nam, czym jest grzech i czym Boże przebaczenie. Winy moje gniotą mnie jak ciężkie brzemię. Przez cały dzień chodzę smutny. Póki milczałem, usychały kości moje. Grzech mój wyznałem Tobie, nie ukryłem mej winy. Rzekłem, wyznaję nieprawość moją wobec Pana. A Tyś darował zło mego grzechu. Szczęśliwy człowiek, którym Pan nie poczytuje winy, niech się radują kości, któreś skruszył. Słowa psalmu 38 i następnych. Stawiamy sobie dalsze pytania. W jaki sposób powinno polegać nasze wyznanie grzechów? Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, na swoją miłość, która trwa od wieków. Pan przyjmuje nas jak dobry pasterz, leczy nas, oczyszcza, umacnia. W sakramencie tym spełnia się to, co Pan przyrzekł przez proroków. Ja sam będę pas moje owce i ja sam będę je układał na legowisko wyrocznia Pana Boga. Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem i skaleczoną opatrzę. Chorą umocnię, a tłustą mocną będę ochraniał. Gdy przystępujemy do tego sakramentu, powinniśmy myśleć o Chrystusie. To On powinien być ośrodkiem aktu sakramentalnego. I chwała oraz miłość Boża winna liczyć się bardziej, aniżeli nasze grzechy. Powinniśmy bardziej patrzeć na Jezusa niż na siebie, bardziej na Jego dobroć, aniżeli na naszą nędzę, gdy życie wewnętrzne jest dialogiem miłości, którym Bóg jest zawsze punktem odniesienia. Następuje moment najważniejszy – spotkanie. Każda pełna skruchy spowiedź jest zbliżeniem się do świętości Boga oraz odnalezieniem własnej wewnętrznej prawdy, zakłóconej, naruszonej przez grzech, wyzwoleniem w głębi własnego człowieczeństwa, a przez to odzyskaniem utraconej radości, że jest się zbawionym,
której to radości większość ludzi naszych czasów nie potrafi już odczuwać. On wymaga od nas tylko tego, byśmy uznali swoje grzechy z pokorą i prostotą, byśmy przyznali się do winy. Wyznanie grzechów nie polega na zwykłym ich wyliczeniu, gdyż nie chodzi tutaj o historyczne sprawozdanie ze swoich upadków, lecz o prawdziwe oskarżenie się z ich powodu. W tym oskarżeniu się nie powinniśmy szukać usprawiedliwienia siebie, zatuszowania swoich przewinień lub pomniejszania swojej odpowiedzialności. Panie, w ogromnej swej litości zgładź moją nieprawość. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyś mnie z grzechu mojego. Nasza spowiedź powinna być zwarta, konkretna, jasna i całkowita. Spowiedź zwarta odbywa się bez nadmiaru słów, w słowach ścisłych, niezbędnych, by z pokorą powiedzieć, co się uczyniło lub zaniedbało, lecz niepotrzebnego rozwodzenia się bez upiększeń. Używanie zbyt wielu słów świadczy czasem o chęci świadomej lub nieświadomej, uniknięcia bezpośredniej pełnej szczerości. Należy więc dobrze przeprowadzić rachunek sumienia. Spowiedź konkretna nie zawiera dygresji ani ogólników. Penitent ukaże odpowiednio swój stan, jak również czas, który upłynął od ostatniej spowiedzi, trudności, które napotyka w prowadzeniu życia chrześcijańskiego, wyzna swoje grzechy i okoliczności, które obciążyły jego upadki, ażeby spowiednik mógł je osądzić, rozgrzeszyć i uleczyć. Spowiedź powinna być jasna, by można było nas zrozumieć, z wyznaniem dokładnej natury upadku, z ukazaniem własnej nędzy, przy zachowaniu niezbędnej skromności i delikatności. Spowiedź ma być całkowita, pełna. Nie należy przemilczać niczego z powodu fałszywego wstydu, żeby w oczach spowiednika nie wyglądać na złego. Na spowiedzi penitenci powinni wyznać wszystkie grzechy śmiertelne, których są świadkami po dokładnym zbadaniu, są świadomi tych grzechów po dokładnym zbadaniu siebie, chociaż byłyby najbardziej skryte i popełnione tylko przeciw dwuostatnim przykazaniom dekalogu. Ponieważ niekiedy ciężej ranią one duszę i są bardziej niebezpieczne niż popełnione jawnie. Słowa z Katechizmu Kościoła Katolickiego. Zastanówmy się, czy przygotowując się do tego sakramentu, zawsze staramy się o to, aby nasza spowiedź nosiła wyżej opisane cechy? Postawmy sobie także i to pytanie. Dlaczego unikam spowiedzi? Odpowiedź na to pytanie nie może być jednoznaczna, samo bowiem zjawisko odchodzenia od sakramentu pokuty jest skomplikowane i nie występuje powszechnie. Większość ankietowanych wartościowała sakrament pojednania w kategoriach nieomal ekonomicznych, skuteczny, nieskuteczny. Ocena nieefektywności wyrażona zostaje w popularnym powiedzeniu: po co się spowiadać, jak się nic nie zmienia? Albo dlaczego mam powtarzać na spowiedzi stale te same grzechy? Mentalność współczesna jest również źródłem drugiego z kolei, jeśli chodzi o częstotliwość występowania oporu wobec spowiedzi. Szczególną trudność sprawia konieczność przyjęcia w sakramencie pokuty pośrednika spowiednika. Zarzuty wobec księży odstraszających były formułowane w kierunku dwóch ekstremów. Zbytnia pasywność albo nadmierna aktywność spowiedników. Obydwie drażnią niepokoją. Zdaniem młodych największą przeszkodą u spowiednika jest nijakość. Kaplan wydaje się często schematyczny, wręcz banalny, nie wczuwa się w konkretną, niepowtarzalną sytuację. Absolwenci nieraz mówią, rzadko spotyka się umiejętnego doradcę ojca duchownego z prawdziwego zdarzenia. Penitenci potraktowani zbyt agresywnie unikają, wracają do niej po kilku, kilkunastu latach albo nigdy. Ankietowani, zrażeni niekomunikatywnością, często szukają spowiedzi poza konfesjonalem. Trzeba by była jak rozmowa przyjaciół. Zanik anonimowości utrudnia wielu ludziom samowyznanie winy. Przez wyeksponowanie bezpośredniej obecności spowiednika zmniejsza się świadomość istotnego przy spowiedzi kontaktu z samym Bogiem. Nadmierna aktywność spowiednika wyraża się w nieprzyjemnej wścibskości. I trzecia kategoria zarzutów. błędy w formacji przygotowań do przyjęcia sakramentów. Centralnym problemem jest pojęcie samego grzechu. Często widzi się tylko w aspekcie jurydycznym. W życiu prawo jest zbyt jednostronne, powierzchowne. Prawo Boże nie jest jedynie zespołem norm jurydycznych, ale jest pewną rzeczywistością bytową, stojącą ich podłoża. Nie ma grzechu, który byłby tylko obrazą Boga, bez negatywnych skutków porządku istnienia. Każdy grzech powoduje uszkodzenie więzi łączących człowieka z innymi ludźmi i otaczającym go środowiskiem. Przeakcentowano grzech w wymiarze indywidualnym. Podkreślając aspekt społeczny grzechu, można niejako równolegle uwydatnić znaczenie funkcji pośrednika, kapłana jako przedstawiciela wspólnoty Kościoła. Każdy czyn przeciw sobie jest czynem wobec Boga i drugiego człowieka. W nomenklaturze jurydycznej zgubiono gdzieś po drodze samego Boga. Pozbawione szczerego, osobistego zwrotu do Boga, spowiedzi stają się schematyczne, zdepersonalizowane i powoli następuje proces odchodzenia od tego, co może być źródłem życia. Jurydyzm powoduje często stępienie świadomości grozy grzechu ciężkiego. Grzech jest zranieniem miłości, miłości dobrego pasterza, ojca oczekującego na powrót syna, miłości jedynego, autentycznego przyjaciela. Żyć w chrześcijaństwie to przecież nic innego niż kochać. Problem grzechu ma jeszcze inny aspekt. Coraz więcej ludzi nie przystępuje do spowiedzi ze względu na konflikt z normą Kościoła. Nie uznają oni za sprawę grzechu czy winy tego, co Kościół określa za zło. Najczęściej konflikt ten ma miejsce w problematyce moralności seksualnej. W nauczaniu sam proces odpuszczania grzechów został potraktowany zbyt negatywnie. Przebaczenie grzechów jest to stworzenie nowej szansy dalszego rozwoju, który został przez dokonane zło zahamowany. Zwrócenie uwagi na aspekty twórczości, możliwości rozwoju przez sakrament pokuty może stanowić ważny element w likwidowaniu niesłusznych uprzedzeń. W procesie formacyjnym w katechezie mocno zaniedbaną sferą oddziaływania są rachunki sumienia. One przyzwyczajają do schematyzmu w życiu religijnym. Człowiek po pewnym czasie traci samodzielność, a co gorzej spontaniczność. Stosowanie schematów spłyca stopniowo prowadzi do zniechęcenia. Spowiedź zalicza się jak wiele banalnych czynności, traci sens działania twórczego ożywiającego. Katecheza wprowadzająca we właściwe przyjmowanie sakramentów jest niezwykle trudna. Powinna oscylować pomiędzy dwoma niebezpiecznymi ekstremami, przesadnym wkładem, rolą współpracy człowieka z pewną magicznością. Zwykle groźniejszy i częściej spotykany jest ten drugi błąd, kładący nacisk na automatyzm działania sakramentów. U wychowanków tworzy się mit cudownej skuteczności spowiedzi świętej. Wystarczy się tylko wyspowiadać, a wszystko będzie w porządku. Gorzej, gdy w życiu po takiej spowiedzi nie wszystko jest w porządku, ale dzieje się wręcz coraz gorzej. Jeszcze gorzej, gdy penitent nie współpracujący z działaniem sakramentu jest bezkrytyczny. Stale przyjmuje nic nie dając, powiększa szeregi bezwartościowych wiernych. Ci właśnie ludzie nadużywający sakramentu pokuty oddziałują negatywnie na otoczenie. Środowisko ocenia krytycznie mierny poziom moralny penitentów dewotów i stwierdzając bezskuteczność sakramentów samo ulega zniechęceniu. Wspomniana kategoria penitentów, dewotów należy do ludzi o małym poczuciu odpowiedzialności za własne czyny. Paradoksem jest zjawisko występujące znacznie rzadziej. Ludzie o wybitnie rozwiniętej odpowiedzialności negują wartości spowiedzi. W ich przekonaniu sakrament pokuty stwarza sytuacje nieodpowiedzialne. Wystarczy bowiem wyrazić żal, a wszystko ulega naprawie. Sakrament likwiduje odpowiedzialność za czyny. Ludzie myślący w ten sposób nie widzą miejsca dla siebie przy konfesjonale. Mając rozbudzone poczucie odpowiedzialności, nie mogą przejść do porządku dziennego nad tak płytkim, powierzchownym załatwieniem sprawy. Nasuwa się tu problem stosowania pokut nieproporcjonalnych, nieadekwatnych w stosunku do czynu. Spowiednik często bez zastanowienia rzuca banalny nakaz, a za pokutę proszę odmówić sobie. Odmawiają ludzie paciorki, litanie, a tymczasem zupełnie zapominają o konieczności zadośćuczynienia. W końcu do przemyślenia pozostaje sprawa ludzi powracających z daleka po wielu latach. Spowiednik chce doprowadzić takiego penitenta do momentu refleksji. Tylko po to, aby analiza powstrzymała go od zła na przyszłość. Na pytanie, dlaczego tak długo nie byłeś u spowiedzi, odpowiada, a bo tak się złożyło. A kto ma wpływ na to, że się tak złożyło? Teściowa, Marsjanie czy ty sam? Nierzadko odnosi się wrażenie, że penitenci nadal nie rozumieją, czego chce od nich ten dziwny spowiednik. Zadaniem tych rozważań było postawienie pytania, dlaczego nie ktoś, ale właśnie ty unikasz spowiedzi? Jeśli, drogi radiosłuchaczu, nie odnalazłeś siebie w przyczynach wymienionych przed chwilą, szukaj dalej, głębiej. Tylko proszę, nie mów nigdy bezosobowo, że ci się tak złożyło, bo jesteś osobą myślącą, to znaczy poszukującą. Mamy się zachwycić nad cudem odpuszczenia grzechów. Każdy grzech śmiertelny jest prawdziwym kataklizmem w sferze ducha, wejściem w rzeczywistość duchowej śmierci. Z tej tragicznej sytuacji sami nie jesteśmy w stanie się wyzwolić. Jedynym naszym ratunkiem jest nieskończone Boże miłosierdzie. Tylko Pan Bóg sprawia, że choćby nasze grzechy były jak szkarlat, jak śnieg wybieleją. W starożytności szkarlat był barwnikiem, którego nie można było niczym zmyć ani wywabić. Przywrócenie czystości duszy, uwolnienie z tyranii grzechu jest możliwe tylko dzięki specjalnej interwencji Boga. Chrystus wie, jak bardzo jesteśmy słabi, jak często ulegamy pokusom, dlatego zaraz po swoim zmartwychwstaniu ustanowił sakrament pokuty, mówiąc do swoich apostołów, jak już wspomnieliśmy, weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy swoim odpuszczone, którym zatrzymacie swoim zatrzymane. W ten sposób Pan Jezus daje nam szansę postawienia, powstania z każdego grzechu. Sakrament pokuty jest widzialnym znakiem w osobie spowiadającego kapłana niewidzialnej obecności Chrystusa, który z miłością czeka na powrót marnotrawnych synów. Odpuszczenie grzechów jest większym cudem niż stworzenie świata, pisał święty Augustyn. Tak Pan Jezus mówił do świętej Faustynie. Powiedz duszom, gdzie mają szukać pociech, to jest w Trybunale Miłosierdzia. Tam są największe cuda, które się nieustannie powtarzają. Aby uzyskać ten cud, nie trzeba odprawiać dalekiej pielgrzymki, ani też składać jakichś zewnętrznych obrzędów, ale wystarczy przystąpić z wiarą do stóp zastępcy mojego i powiedzieć mu nędzę swoją, a cud miłosierdzia Bożego okaże się w całej pełni. Cud miłosierdzia Bożego wskrzesza tę duszę w całej pełni. O biedni, którzy nie korzystacie z tego cudu miłosierdzia Bożego, na darmo będziecie wolać, ale będzie za późno. Mamy przezwyciężyć lęk. Niechęć i lęk, które się pojawiają przed pójściem do spowiedzi, pochodzą z wyraźnej inspiracji szatana. On najpierw kusi do grzechu, a po jego popełnieniu wzbudza w człowieku niczym nieuzasadniony lęk, skłaniający do tego, żeby się nie przyznać, ukrywać, nie powiedzieć całej prawdy, a najlepiej w ogóle nie iść do spowiedzi. W ten sposób zły duch próbuje zafałszować obraz Boga w ludzkiej świadomości. Pan Jezus demaskuje te szatańskie knowania przy powieści o synu marnotrawnym. Jak się zachował ojciec, kiedy zobaczył powracającego marnotrawnego syna? A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec, wzruszył się głęboko, wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję, ucałował go. Tak właśnie zawsze się cieszy i głęboko wzrusza Jezus Chrystus, kiedy w szczerości i w skrusze serca przystępujemy do spowiedzi. Czy są więc jakiekolwiek powody, aby się lękać spotkania z Bogiem, który szuka na każdego grzesznika, czeka na każdego grzesznika, aby go obdarować pełnią swojej miłości i miłosierdzia? Pamiętaj, kiedy wybierasz się do spowiedzi, idziesz na spotkanie z samym Chrystusem, który z wielką miłością czeka na ciebie, aby przywrócić ci czystość i niewinność serca. Kiedy się zbliżasz do spowiedzi, mówi Pan Jezus, wiedz o tym, że ja sam w konfesjonale czekam na ciebie. Zasłaniam się tylko kaplanem, lecz sam działam w duszy. Tu nędza duszy spotyka się z Bogiem miłosierdzia. Powiedz duszom, że z tego źródła miłosierdzia dusze czerpią łaski jedynie naczyniem ufności. Jeżeli ufność ich będzie wielka, hojności mojej nie ma granic. Strumienie mej łaski zalewają dusze pokorne. Pyszni są zawsze w ubóstwie i nędzy, gdyż łaska moja odwraca się od nich do dusz pokornych. Słowa z dzienniczka. Zanim pójdziesz do spowiedzi, musisz najpierw przeprowadzić rachunek sumienia. W jaki sposób? Najpierw w szczerej osobistej modlitwie. Stań w nagiej prawdzie przed Chrystusem i postaw sobie najważniejsze pytania. Czy rzeczywiście pragnę, aby Jezus był moim jedynym Panem i moją największą miłością? Jeżeli nie będę zdecydowany oddać Mu siebie i wszystkie dziedziny mojego życia do Jego całkowitej dyspozycji, to wtedy nie zostanie przezwyciężona najważniejsza przyczyna wszystkich moich grzechów. Zastanów się, ile razy i jakie popełniłeś grzechy od czasu ostatnio dobrze odbytej spowiedzi. Nie można tutaj zapominać o grzechach zaniechania, zaniedbania dobra. Szczególną uwagę zwrócić na grzechy powszednie, powtarzające się, jak lenistwo, kłamstwo, zarozumiałość, klutliwość i tym podobnie. Trzeba zbadać, jakie okoliczności, czy twoje słabości do nich prowadzą i zacząć je zwalczać u podstaw, u samego źródła. Wyznawaj je na spowiedzi, aby uzyskać pomoc łaski w ich zwalczaniu. Nie zrażaj się, gdy trzeba się będzie z nich spowiadać wiele razy. Nie lekceważ ich, bo mogą prowadzić do cięższych upadków. Jednak nie komentuj całej swojej uwagi i nie koncentruj na sobie i popełnionych przez siebie grzechach, ale na miłości Chrystusa. Szczerze żaluj za wszystkie swoje grzechy, za to, że zadałeś Jezusowi tak wiele ran. Proś o przebaczenie, postanów poprawę oraz podejmij konkretne postanowienie zadośćuczynienia za popełnione zło. Każdy kaplan, który spowiada, działa in persona Christi, czyli w osobie Chrystusa. Tak więc zawsze podczas spowiedzi spotykaj się z Jezusem Chrystusem. Jeżeli szczerze wyznamy Mu wszystkie grzechy, będziemy za nie żałować i postanowimy poprawę, wtedy Jezus będzie miał dostęp do naszego serca i dokona cudu przebaczenia wszystkich naszych grzechów. Jest to cud nowego stworzenia, tego wszystkiego, co zniszczył i zdeformował w nas grzech. Pan Jezus pragnie uwalniać nas z niewoli zła oraz przywracać nam radość i wolność życia ducha. Pełni nieustannie ostry dyżur w sakramencie pokuty i czeka na naszą zgodę, aby natychmiast uwalniać nas od każdego grzechu i obdarowywać radością zmartwychwstania. Dlatego po popełnieniu grzechu śmiertelnego powinniśmy natychmiast pójść do spowiedzi. Nie można tego odkładać na później, gdyż trwanie w śmiertelnym grzechu niesie ze sobą straszną rzeczywistość zniszczenia i zatrucia życia duchowego człowieka oraz jego relacji z innymi ludźmi. Jest to prawdziwa katastrofa ekologiczna w sferze ducha, przyczyna największych ludzkich dramatów i tragedii. Dlatego Jezus nieustannie apeluje do ludzkich sumień i wzywa do nawrócenia, abyśmy nie bali się przystępować do spowiedzi natychmiast po popełnieniu grzechu ciężkiego. Miłosierdziem moim ścigam grzeszników na wszystkich drogach ich i raduje się serce moje, gdy oni wracają do mnie. Zapominam o goryczach, którymi poili serce moje, a cieszę się z ich powrotu. Powiedz grzesznikom, że zawsze czekam na nich, wsłuchuję się w tętno ich serca, kiedy uderzy dla mnie. Napisz, że przemawiam do nich przez wyrzuty sumienia, przez niepowodzenie i cierpienia, przez burze i pioruny, przemawiam przez głos Kościoła, a jeżeli udaremnią wszystkie łaski moje, poczynam się gniewać na nich, zostawiając ich samym sobie i daje im, czego pragną. Słowa z dzienniczka. Jezus zawsze jest z tobą, również wtedy, gdy świadomie i dobrowolnie odrzucasz Jego miłość i tak jak marnotrawny syn chce żyć na własną rękę, bez Boga i wbrew Jego przykazaniom. Jest z tobą, dlatego że zawsze bezinteresownie ciebie i mnie kocha.
Dziękuję bardzo. W temat sakrament pojednania, pierwszy dar Chrystusa Zmartwychwstałego, wprowadził nas ksiądz Tadeusz Danuk.
Przypomnę telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 655 23 55 i dla słuchaczy z Polski Południowej 655 23 56 kierunkowy 056 i telefony dla słuchaczy z zagranicy 655 23 33 i 655 23 66 kierunkowy 00 48 56.
Oddaję Ci życie swe, Ty, Panie, wiesz, jakie jest. Za wszystko przepraszam Cię, co było grzechem i złem. Oczyść, Panie, duszę mą, zapomnij mi moje winy, obmyj mnie Twą świętą krwią, podaruj mi nowe życie, daj Ducha Świętego mi, by odtąd prowadził mnie, rozpalił dziś w sercu mym ognisko miłości Twej. Przyjdź, zamieszkaj w domu mym z Twą łaską i miłosierdziem, otocz mnie ramieniem swym, bo ja oddaję Ci życie swe. Ty, Panie, wiesz, jakie jest. Za wszystko przepraszam Cię, co było grzechem i złem. Wybawiłeś duszę mą, umarłeś za moje winy. Jezu, jesteś Panem mym, Zbawicielem. Ty, Panie, wiesz, jakie jest. Ty wiesz, Ty znasz mnie. Za wszystko przepraszam Cię, co było grzechem i złem. Daj Ducha Świętego mi, by odtąd prowadził mnie.
Drodzy Państwo, dziś w audycji dla małżonków i rodziców temat sakrament pojednania, pierwszy dar Chrystusa Zmartwychwstałego. Naszym gościem jest ksiądz Tadeusz Żdanuk z Białegostoku.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja do poprzedniego nauczania.
A kogo witamy?
Antoni z południowej Polski.
Proszę bardzo.
Bardzo dziękuję za ten wykład o spowiedzi, ale jeszcze mi czegoś brakuje, jakby można.
Prosimy, prosimy. Jakie pytanie?
O sumie, za mało tutaj, jak to tak prosto powiedzieć, o sumieniu, z czym to się je, jak to się je, no i tak dalej. O sumieniu, no tak przykładowo jakoś, żeby to, bo to chętnie się człowiek chce spowiadać, ale no nie mówię to o sobie, ale widzę jak to się dzieje na ogół.
Dobrze, dziękujemy. Panie Antoni, proszę posłuchać nas przez głośnik. Z Panem Bogiem.
Panie Antoni, piętno Boga w nas to sumienie, rozum, wolna wola i dusza nieśmiertelna. Sumienie jest to głos rozumu, który nam mówi, co jest dobre, co złe, co trzeba czynić, czego unikać. I zależy teraz od wielu czynników, jak jest uformowane sumienie, czy ono jest delikatne, wrażliwe na zło, które nas otacza. Jeżeli prawidłowo reaguję na rzeczywistość, odczytuję, to sumienie przed danym czynem złym nam mówi, nie czyń tego, tak zwane sumienie przeduczynkowe. Po złym czynie sumienie boli, krzyczy, pouczynkowe. Ono nam w jakiś sposób sygnalizuje, że stało się coś niewłaściwego. Sumienie może być także zagłuszone, które nie reaguje na zło, na grzech. Na to składa się wiele czynników, zaczynając od wychowania, poprzez formację własną, poprzez pogłębianie własnej wiary, wiedzy religijnej, poprzez formację naszego sumienia. Może być także sumienie błędne, które dopatruje się grzechu tam, gdzie go nie ma, lub nie zważa na grzech tam, gdzie on jest. Może być sumienie niewłaściwie uformowane poprzez wychowanie w dzieciństwie, młodości, poprzez zagubienie się w życiu, lub ktoś poprzez błędną informację podaną. To zależy od każdego z nas, na ile chcę, na ile pragnę poznać naukę Jezusa Chrystusa, nauczanie Kościoła, to co nam mówi Pan Jezus, Ewangelia. Pan Jezus powiedział, kto was słucha, mnie słucha, kto wami gardzi, mną gardzi. Jeżeli nie słuchamy Kościoła, nauczania Kościoła, bo Kościół otrzymał misję głoszenia objawienia Bożego i realizacji zbawienia, a objawienie Boże zapisane w Piśmie Świętym, w Dekalogu. Jeżeli idę drogą Bożych przykazań, to jest droga do nieba, przestrzegam wszystkich 10 przykazań, zapewne będę miał sumienie właściwie uformowane.
Tak, sumienie powinno być formowane, a nie deformowane.
Zgadza się.
Bo jeżeli tylko deformujemy je, no to nie dziwmy się, że ono przestaje być czułe. Ale odbieramy kolejny telefon.
Słuchamy Radio Maria.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Mam na imię Przemek, dzwonię z Denver, Colorado. I na samym wstępie chciałem pozdrowić serdecznie mojego byłego katechetę, drugiego księdza Tadeusza Żdanuka.
To jest Przemku, witam cię serdecznie.
To jest sam Pan Bóg prowadzi, bo do Radia Maryja kilka razy wcześniej próbowałem się dodzwonić, zawsze są linie zajęte. A z drogim księdzem przez 20 lat się nie widzieliśmy, nie, przepraszam, 8 lat temu, kiedy byłem z wizytą w Polsce, a tu taki program, taki zaszczyt i taka ciekawa dyskusja. I troszeczkę znienacka się włączam, ale jednocześnie pomyślałem, że skorzystam z okazji i swoje też odczucie przy okazji nawiązania łączności, wypowiem chociaż dwa zdania na temat mojego widzenia, na temat spowiadania się i tak dalej, jeśli mówię.
Prosimy bardzo.
Więc faktycznie ja może wspomnę trochę retrospektywicznie ze swego punktu widzenia, kiedy ja jeszcze byłem w szkole średniej, właśnie za czasów, gdy ja chodziłem do spowiedzi i między innymi do naszego prelegenta i pamiętam, z jaką sumiennością, ale i otwarcie podchodził do ludzi właśnie z własnego doświadczenia i wtedy z perspektywy lat młodości mogę powiedzieć szczerze, że człowiek się wstydził pewnych grzechów. Wiadomo, każdy jest człowiekiem, każdy ma słabości, ale to, co właśnie ksiądz wcześniej wspomniał, jest to zatajenie i to zamknięcie się. I osobiście wyznam, że szczerą odpowiedź przeprowadziłem po dużo, dużo, wielu latach, zupełnie niedawno, jako że 40 na głowie i właśnie między innymi pod wpływem słuchania różnych audycji teologicznych w Radiu Maryja, pan Andrzeja Wronki, mając na właściwie na horyzoncie New Age, to era, w której żyjemy, te zagrożenia, te uderzenia w religię, w Kościół katolicki, właściwie jak gdyby dało mi to do głębszej takiej refleksji, że należy jak gdyby pojednać się z Bogiem właśnie przez szczerą spowiedź, bo przecież my nie oszukamy Pana Boga, my oszukujemy siebie, my oszukujemy znajomych, a do zbawienia chcemy dojść. I właśnie tak jak gdyby myślę, że powinniśmy dziękować Bogu właśnie do takich spowiedników, jak chociażby ksiądz Żdanuk, którzy pomagają, którzy ułatwiają. I no można byłoby rzeczywiście się zastanawiać, dlaczego ludzie, zwłaszcza młodsi, zatajają, czy starsi, jak gdyby przełamywać może te jakieś bariery właśnie podczas spotkań katechetycznych. To jest taka moja właściwie z autopsji sugestia, jak gdyby poruszać jednak te tematy, bo wydaje mi się oczywiście, że pewien wiek człowieka ma swoje prawa, pewne rzeczy trzeba bardziej delikatnie docierać, ale gdyby pokutuje takie tabu wśród młodego społeczeństwa, podejrzewam, że to ach, wstyd, że lepiej o tym nie rozmawiać i później rzeczywiście z tego konfesjonału, co podejrzewam następuje, człowiek ma takie pewne jak gdyby nieukształtowanie właśnie w tym kierunku, żeby chociażby grzechu seksu, grzechu jakiś pokus, wiadomo, nie będę mówić tutaj na antenie, ale każdy wie, o co chodzi, żeby jak gdyby stworzyć taką płaszczyznę, takie przygotowanie dla młodego człowieka, żeby on się czuł w tym temacie niezagubiony, niezawstydzony. Uważam, że to by pomogło ewentualnie młodym ludziom wyznawać szczerze i otwarcie i zrozumieć, dlaczego to jest takie ważne. Także może tyle, a do księdza Żdanuka to ja porozmawiam koło soboty. Tak? Nie chcę więcej zajmować czasu na antenie. Słucham księdza na internecie. Właśnie siedząc tutaj w Denver, w Colorado. Pozdrawiam i szczęść Boże i do usłyszenia.
Szczęść Boże, Przemysławie, jestem niezmiernie wzruszony. Po tylu latach z drugiego krańca świata bierzesz udział w dyskusji i słuchasz. Dziękuję Ci serdecznie i przypominam i dziękuję za Twoją obecność w szpitalu, kiedy byłem cierpiącym. Dziękuję serdecznie. Odniosę się do Twojej wypowiedzi. Musimy zrozumieć, że Pan Jezus nie czeka na nasze grzechy, tylko czeka na nas, ludzi słabych, grzesznych. Chce nam dopomóc. Chce nas uleczyć, chce nas podnieść z naszej ruiny moralnej. Chce nas postawić na dobrą drogę. I trzeba też uświadomić innym tę prawdę, że jeżeli ja nie wstydzę się grzeszyć, to mam się wstydzić wyznawać? Nie wstydzę się człowieka? To nie mogę się wstydzić Pana Boga, tym bardziej. Pana Boga się nie oszuka, a sobie się wyrządza wielką szkodę. U wielu jest przekonanie takie, że co o mnie powiedzą, tak długo się spowiadam. Trzeba zrozumieć, że idę na spotkanie z Chrystusem, który na mnie czeka i mnie kocha. I miłość usuwa lęk. Jeżeli kocham Chrystusa, nie będę się bać. Idę na spotkanie z najlepszym przyjacielem. Poruszam, przynajmniej mówię ze swojej strony, zawsze temat spowiedzi w sposób szczególny, dogłębnie, przed rekolekcjami na katechezie i ostatnio też to uczyniłem, podając też teksty z Pisma Świętego Miłosierdziu Bożym, zachęcając młodzież, w jaki sposób ma skorzystać z tego spotkania z Chrystusem przy kratkach konfesjonalu. Sprawa de sexto. Wszystko, co ludzkie, nie jest nam obce. Przecież jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Pana Boga. W nas jest Chrystus mieszkający, jeżeli mamy w sobie łaskę uświęcającą. Oczywiście atmosfera wokół sakramentu pokuty, bez uprzedzeń. Nie trzeba słuchać niczyich wypowiedzi, trzeba się najpierw przekonać do spotkania, do spowiednika. Jeżeli nie odpowiada ten, to mam prawo wyboru. Jeden z proboszczów doświadczonych zawsze czynił to w swojej prawie w ten sposób, że musiało w konfesjonale być dwóch księży dyżurujących. Bo każdy penitent ma prawo wyboru. Jeżeli nie może do tego, czy uważa, że powinien do innego, ma prawo wyboru. I życzę Ci, Przemysławie, abyś spotykał się z Jezusem jak najczęściej, by Twoje serce było mieszkaniem zawsze Panu Jezusowi. Gratuluję Ci i życzę Ci, by Twoja rodzina była też Bogiem silną.
Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Jarosław z Grodu nad Białą.
Prosimy bardzo.
Czyli krajanin jeszcze bliższy niż poprzednik. Pozdrawiam serdecznie księdza Danuka. Pozdrawiam was, kochani prowadzący. Zresztą jesteśmy żoną, członkami nowego kościoła od kilkunastu lat.
Witamy.
Więc
witamy
serdecznie. Ja mam taką refleksję, drogi nasz kapłanie, bo wiem, że byłeś weteranem naszej decyzji, jeśli chodzi o opiekę nad akcją katolicką. Pamiętam wtedy te różne twoje rozterki, jak traktować na przykład ekstowarzyszy z czerwonymi legitymacjami, czy ich przyjmować, czy nie. I powiem, że jakoś reflektuję nad tym, nad tą naszą współczesną historią i tak sobie myślę, że jakieś takie smutne zaniedbanie nastąpiło, bo kto wie, czy nie warto było pomyśleć, może nigdy nie za późno, nad jakimś takim specjalnym programem duszpasterskim właśnie w kierunku też penitencjarnym, w sensie właśnie przystąpienia do spowiedzi, bo żeby stać się właśnie penitentem, to po takich latach odejścia, to trzeba najpierw jakiegoś solidnego przygotowania. Rzeczywiście to są czasami lata jakiegoś odejścia, zagubienia. A powiem szczerze, bo ciężko się oderwać od kontekstu dzisiejszego, prawda, tu i teraz, więc tak myśląc nad tą całą Unią, tymi kontrowersjami według traktatu, to powiem szczerze, coraz bardziej tych ludzi rozumiem, którzy się wtedy dali zwieść na ten cały komunizm, nie wiedząc jeszcze do końca, co to jest, i coraz bardziej współczuję, i coraz mniej, wierzcie mi, kochani, coraz mniej znajduję dla nich taki surowy osąd. Coraz bardziej jestem daleki od tego, bo powiem szczerze, zobaczcie, ile ludzi dziś jakoś jest zagubionych. Powiem wam szczerze, prosto serca. Słuchałem, oglądałem audycję Polski Punkt Widzenia dwóch znakomitych posłów, prawnik, historyk, znanych z dorobkiem. Jeden mówi X, drugi mówi Y. Obaj zaklinają, że to święta prawda. Ja mam 40 parę lat i logikę studiowałem i po świecie jeździłem i powiem szczerze, nie dał sobie ręki uciąć ani za jednego i za drugiego. To jest jakieś szalone zagubienie. No więc szczególnie, żeby tak nie rozumieć tego wątku głównego, proszę jakąś refleksję i kapłana i was, kochani, nad tym właśnie, nad tym podejściem, bo powiem, o co chodzi. Moglibyśmy tych ludzi odzyskać dla Polski, a oni już tak może byli zdezorientowani, że poszli, przerzucili po prostu aktywa, wiecie, o co chodzi, z jednego kierunku na drugi. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Panie Jarosławie.
Panie Jarosławie, Pan Jezus nie potępia nikogo, nam także nie wolno. Nie sądźcie, nie będziecie sądzeni, nie potępiajcie, nie będziecie potępieni, bo jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzą. My mamy obowiązek potępiać zło, czyny złe, nigdy człowieka. Zobaczmy, jak postąpił Pan Jezus z jawnogrzesznicą, z Szawlem, święty Augustyn, Piotr się zapierał. Każdy ma szansę powrotu do Chrystusa, na dobrą drogę, skorzystać z sakramentu pokuty. Czy wyobrażamy sobie życie, gdyby nie było sakramentu pokuty, tego pierwszego daru Chrystusa zmartwychwstałego? Sumienie by nas zagryzło. Co do programu akcji katolickiej, akcja katolicka wchodzi w program duszpasterski Kościoła katolickiego w Polsce i każdy rok ma swoją tematykę, tak jak i ten, bądźcie uczniami Chrystusa. Natomiast sakrament pokuty, nauka realizowana jest w poszczególnych parafiach. Tam są duszpasterze, tam są kapłani, bo ojczyzną akcji katolickiej jest parafia. A parafia to wspólnota wspólnot. Każda wspólnota ma swój charyzmat, ma swoje zadania, ma swój cel i każda wspólnota też może korzystać z sakramentu pokuty. Patrząc na postępowanie, zachowanie, reakcję, wypowiedzi takich czy innych posłów, my często nie znamy spraw zakulisowych, słyszymy czy widzimy to tylko zewnętrznie. Różne okoliczności na to wpływają. Powinni być tak, tak, nie, nie. Powinni iść za głosem sumienia, za głosem Chrystusa i postępować jako świadkowie Jego. Dawać świadectwo głoszonym słowem, postawą, nie mówimy o śmierci męczeńskiej, bo Chrystus tego nie żąda, ale chce, by się wciąż na nowo w nas rodził nowy człowiek, nowa kultura i nowe życie. Tego nie osiągniemy bez modlitwy, bez życia sakramentalnego. I życzę, aby się spotykali z Chrystusem. Dziękuję.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki.
Mówi Ewa ze Stanów Zjednoczonych, ze stanu Nowy Jork. Ja chciałam się podzielić swoimi własnymi doświadczeniami i chciałam powiedzieć o znaczeniu konfesjonału w kościele, widoku konfesjonału w kościele. Chodzi tu szczególnie, pragnę się zwrócić do przeciwników spowiedzi takiej, jaka odbywa się w Polsce przy konfesjonale. Jakie to ma bardzo ważne znaczenie, bo na przykład ja chodzę do lokalnego kościoła rzymskokatolickiego, ale amerykańskiego, ponieważ mieszkam w rejonie, gdzie nie ma Polaków i po prostu tylko z takiego mogę korzystać kościoła. I tam ku swojemu przerażeniu i jednocześnie wielkiemu zdziwieniu nie zauważyłam, pierwszy raz to był dla mnie szok, konfesjonału w kościele. I po prostu chcę powiedzieć z własnych osobistych takich duchowych przeżyć, że na przykład jak byłam w Polsce i był okres Adwentu lub Wielkiego Postu, to się to przeżywało, to ludzie szli do kościoła, to były kolejki przed konfesjonałem i nikt się nie wstydził tego, że stoi w kolejce po to, żeby wyznać swoje grzechy przed Bogiem. I to się wytwarzał jakiś taki nastrój, jakaś taka atmosfera tej spowiedzi, jakiś taki szacunek. To jest coś wspaniałego, bo przez to człowiek nie staje się pusty. I tak ma być w Polsce i tak powinno być wszędzie na świecie, bo teraz przeciwnicy takiej właśnie spowiedzi to mówią tak, że a po co taka spowiedź przed kapłanem, jak Pan Bóg i tak zna moje grzechy i ja mogę sobie Panu Bogu powiedzieć o tak, zamyśleć się. Nie, to jest nieprawda, bo człowiek gdyby miał taką możliwość takiej spowiedzi, ci co mają taką możliwość takiej spowiedzi, to podejrzewam, że nie przykładają wagi w ogóle do tego, bo to powszednieje, bo jak się ma iść człowiek do spowiedzi przygotować i po prostu iść do takiej tradycyjnej spowiedzi, jaka jest w Polsce, no to choćby nawet ta trema, choćby nawet no, nie daje mu spokoju, że musi nawet poskładać myśli, że musi nawet poskładać słowa, żeby to jakoś tak składnie i sprawnie powiedzieć księdzu, przedstawić te swoje ułomności. A jeżeli człowiek tak się spowiada, jak tutaj, podobno na telefon z księdzem się umawiają do spowiedzi, ksiądz ich tam gdzieś wysłuchuje, ale to po prostu, to ja tego nie wiem, bo podejrzewam, że tak jest, że ludzie się wstydzą, że ktoś go zobaczy, sąsiad, czy taka osoba, co go zna, nawet z widzenia, że on tam by miał klęczeć przed konfesjonałem i grzechy swoje wypowiadać. To jest po prostu, to jest wielki skarb, konfesjonał w kościele, widok konfesjonału i taka spowiedź właśnie jak jest w Polsce. I to chciałam zaapelować, że ci wszyscy przeciwnicy takiej spowiedzi są w strasznym błędzie, bo ja na przykład odczuwam głód Boga. Ja jestem tutaj w Ameryce dopiero od lat 4, ale i nie znam tak doskonale języka, bo ja uważam, żebym mogła pójść do spowiedzi, wyspowiadać się w języku angielskim, to musiałabym ten język znać na perfekt. Ja go znam, ja sobie daję radę w życiu codziennym, ale po prostu nie wyobrażam sobie po prostu jestem z tego powodu bez spowiedzi. I właśnie pobudziło we mnie takie refleksje. Ten fakt, bo ja cierpię z tego powodu, że jestem bez spowiedzi na przykład 2 lata i to po prostu chcę zwrócić uwagę, jak cenny jest konfesjonał w kościele dla wszystkich przeciwników spowiedzi tradycyjnej. I to właśnie chciałam przekazać na fonii tego radia, żeby wszyscy się dowiedzieli i wszyscy to docenili. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy Pani.
Bardzo serdecznie Pani Ewo, dziękuję i chcę Panią pocieszyć, że konfesjonał w kościele w Polsce to skarb i tak jest w Polsce. W czasie Adwentu i w poście zwłaszcza mamy co robić. Ręce omdlewają do rozgrzeszenia oraz godzinami siedzimy w konfesjonale.
w Polsce jest tak zorganizowana współpraca duszpasterska, że kapłani z sąsiednich parafii pomagają w słuchaniu spowiedzi i cieszymy się, że jeszcze mamy kogo spowiadać i dzięki Panu Bogu za to. Chociaż dostrzegamy symptomy takie, że zwiększają się kolejki w supermarketach, a zmniejszają się przy konfesjonalach. Pani Ewo, zachęcam, niech Pani odbędzie spowiedź. Jest takie powiedzenie Ecclesia Supplit, Kościół uzupełnia. Jeżeli Pani żałuje za grzechy, chce wyznać, aby kaplan spowiednik na pewno zrozumie, Pan Bóg tym bardziej. Tak jak Pani to rozumie, tak wyznaje. Niech Pani ma świadomość, że spotyka się z Panem Jezusem, a kaplan tylko jest narzędziem w Jego ręku. In persona Christi. Posługuje się. Pan Jezus mną kaplanem. Dlatego zachęcam, aby Pani to uczyniła. I życzę Pani wzrostu duchowego, kiedy Pani będzie miała możliwość spotkać może kapłana polskiego, czy być w Polsce, odbyć spowiedź głębszą, ale nie zwlekając, przynajmniej wypełnić przykazanie kościelne, przynajmniej raz w roku spowiadać się, w czasie Wielkanocy Komunię Świętą przyjąć, spotkać się z Panem Jezusem. Tu nie chodzi o język, tu chodzi, że ja chcę spotkać się z Panem Jezusem, a On reszty już dokona.
Drodzy Państwo, naszym gościem jest ksiądz Tadeusz Żdanuk. Po chwili muzyki kilka informacji.
Uwaga! Zapraszamy całą rodzinę Radia Maryja do współtworzenia, pisania kolejnej książki na temat rozstania w rodzinie. Obserwujemy zagrożenia wielu rodzin i małżeństw. Pragniemy podnieść ten problem, ból rozstania spowodowany wielorakimi przyczynami, tymi naturalnymi jak choroba i śmierć osoby bliskiej i innymi, jak problemy ekonomiczne, emigracja, wyjazd dziecka lub jednego z małżonków za chlebem, rozwód, niedojrzałość rodzicielska, pogoń za karierą, pracoholizm, różne uzależnienia, czy też bankructwo, utrata pracy, mieszkania. Kochani, prosimy o nadsyłanie świadectw na ten temat, uwzględniając jednocześnie następujące zagadnienie. Czy widzicie Państwo szansę na pewne scalenie rodziny? Co robić w tym kierunku? Gdzie szukać pomocy? Kto Wam w tym trudzie pomógł czy pomaga? Prosimy o nadsyłanie świadectw, jak zwykle, na adres Radio Maryja, ulica Żwirki i Wigór 80, 87100 Torn, z dopiskiem na kopercie Nasza książka, myślnik rozstania. Termin nadsyłania prac do końca kwietnia 2008 roku. Bóg zapłać za współpracę.
Informacja o rekolekcjach spotkania małżeńskie.
Przeczytam fragment wypowiedzi na temat tych właśnie rekolekcji. Małżeństwo jest drogą i jest drogą na całe życie. Poznajemy się, uczymy się siebie, uczymy się tej dojrzałej osobowości, która pomaga odróżnić zakochanie od pokochania, która pozwala nie budować związku tylko na emocjach, seksie, pieniądzach. Takie związki są skazane na niepowodzenie. Natomiast tam, gdzie jest troska o drugiego, prawdziwe zainteresowanie drugim człowiekiem, wspólne budowanie, prawdziwy dialog, tam zazwyczaj są i piękne uczucia, i seks, i pieniądze. Pieniądze to dobrze, ale jak ich nie ma, no to mocniej trzymamy się za ręce. Życie prawdziwie przyjemne wiąże się z dawaniem czegoś z siebie dla drugiego, a nie tylko dla siebie. I te rekolekcje są propozycją.
Żona czytała z dodatku w rodzinie, z poniedziałkowego dodatku do naszego dziennika, fragment artykułu Jerzego Grzybowskiego, lidera spotkań małżeńskich.
Tak. I te rekolekcje, właśnie spotkania małżeńskie, są taką propozycją uczenia, dialogu, nauczenia i pogłębienia go. Jest możliwość uczestniczenia w takich rekolekcjach od 11 do 13 kwietnia w Warszawie i we Wrocławiu. W Warszawie są to rekolekcje dla powtórnych związków cywilnych po rozwodzie i zgłoszenia przyjmują Państwo Antoszkiewiczowie. Telefon 022 815 30 97, powtarzam, 022 815 30 97. We Wrocławiu zgłoszenia przyjmują Państwo Ściegienkowie, telefon 071 373 70 10. Powtarzam, 071 373 70 10. Od 18 do 20 kwietnia będą rekolekcje w Białymstoku, w Łomży, w Kaliszu, w Koszalinie, w Olsztynie. Szczegóły na przyszły wtorek.
I zapraszamy Państwa na kolejną audycję dla małżonków i rodziców. 8 kwietnia Rodzina kolebką powołania przedstawi ksiądz doktor habilitowany Piotr Natanek z Krakowa. 15 kwietnia depresja, przekleństwo czy błogosławieństwo? Ksiądz dr Romuald Jaworski. I 22 kwietnia Rodzina miejscem ewangelizacji, ksiądz dr Andrzej Wachowicz. Jak już wspominałem, dzisiejszym naszym prelegentem jest ksiądz Tadeusz Żdanuk, który od lat towarzyszy również takiej inicjatywie powstałej zresztą na naszej audycji Wesele Wesel. Także w różnych miejscach Polski to Wesele Wesel odbywa się zwykle właśnie na przełomie lipca-sierpnia, tak jak i w tym roku będzie w Tarnowie. To Wesele Wesel. Zapraszamy zainteresowanych na stronę www.weselewesel.pl. Także ksiądz Tadeusz zawsze przy boku księdza Władysława Zonzla, którego pozdrawiamy serdecznie jako inicjatora tychże spotkań ogólnopolskich, towarzyszy nam jak tylko może. Także bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. I ksiądz Tadeusz ma też coś jeszcze do powiedzenia w ramach informacji.
Akcja Katolicka Archidiecezji Białostockiej organizuje tak zwany Dzień Kultury Katolickiej pod hasłem Literacki Szlak Pokoleń – Spotkania z Książką Polską. Odbędzie się to 13 kwietnia w Spodkach, ulica Świętego Rocha 14. Początek wystaw już od godziny 8 do 19, a w tych wystawach prace laureatów konkursu Dzieciom i Młodzieży, książka z domowej biblioteki, książka czy zapomniana, zbiory prywatne, dewocjonalia kresowe, formy drukowane, malarstwo religijne, prezentacje wydawnictw katolickich. Uroczyste otwarcie spotkania Dzień Kultury Katolickiej o godzinie 12. Potem będą recitale, rozstrzygnięcia konkursu, książka z domowej biblioteki, prelekcja, spotkanie z reżyserem Kazimierzem Tarnasem, ekranizacja książek dla dzieci i młodzieży, pokaz filmu Szatan siódmej klasy, występ rodziny muzykującej, prezentacje fragmentów literatury katolickiej, słuchowisko radiowe, występ chóru oraz impreza w plenerze Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury Pospolite Ruszenie Ziemi Tykockiej, wiek XVII. Na to spotkanie, na to świętowanie, jeszcze raz w imieniu Akcji Katolickiej serdecznie zapraszam wszystkich białostoczan i nie tylko, abyśmy mogli przeżyć ten dzień.
Rodzina zaczerpnie moc ducha przez tarnowskich mąk.
Kochani, święty Józef, zawsze troszczący się o świętą rodzinę, zaprasza nas teraz przez pasterza diecezji kaliskiej księdza biskupa Stanisława Napieralę do swego kaliskiego sanktuarium, by modlić się za każdą naszą rodzinę. Rodzina jest drogą Kościoła. Jaka rodzina, taki naród. Widzimy, że Polska jest w tej chwili poważnie zagrożona, bo w kryzysie jest wiele małżeństw i rodzin. Widzimy rozpad rodziny tam, gdzie brak wiary, wierności. Rozpad też często przez emigrację za chlebem. Zapraszamy każdego, komu zależy na przyszłości jego rodziny, rodziny w ojczyźnie i świecie, do cudownego świętego Józefa i świętej rodziny w Kaliszu w każdy pierwszy czwartek miesiąca na godzinę 17:30. Zapraszają księża biskupi z Kalisza wraz ze wszystkimi swoimi współpracownikami, by błagać za dzieci, młodzież, o wiarę i prawdziwą miłość, o dobrą rodzinę, a także o powołanie kapłańskie i zakonne. Tu już nie ma żartów. Sprawa jest bardzo pilna, a sytuacja poważna. Niech więc każdy, komu zależy na przyszłości rodziny, swojej miłości, zaplanuje osobistą pielgrzymkę, modlitwę u świętego Józefa w Kaliszu.
Drodzy Państwo, dziś mówimy o sakramencie pojednania jako pierwszym darze Chrystusa Zmartwychwstałego. Naszym gościem jest ksiądz Tadeusz Żdanuk. I odbieramy
Słuchamy.
Telefon, tak?
Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Mówi Rafał z miejscowości takiej tutaj Bodzanowo. Ja mam takie pytanie. Chciałbym, aby właśnie ksiądz poruszył sprawę grzech ciężki, grzech lekki. Jak to rozróżnić? No bo wiadomo, z tym czasami są po prostu, no po prostu problemy. Dziękuję, przechodzę na odbiór.
Dziękujemy.
Panie Rafale, grzech jest wtedy, kiedy świadomie i dobrowolnie człowiek przekracza przykazanie Boże lub kościelne. Świadomie i dobrowolnie. Grzech ciężki jest wówczas, kiedy świadomie i dobrowolnie w dużej, ważnej rzeczy, w dużej materii przekracza przekazania Boże lub kościelne. Jakby to analogicznie, obrazowo przedstawić. Na drodze, na ścieżce widzimy malutkie ziarenka, kamyki, są kamienie zwały. Podobnie w życiu naszym mamy grzechy powszednie, powszedni popełniane, które osłabiają wrażliwość naszego sumienia, natomiast poprzez grzech ciężki tracimy prawo do nieba, tracimy łaskę uświęcającą i nie trwajmy długo w takim stanie. Świadomie przekraczałem przekazania Boże w dużej ważnej rzeczy, w materii dużej, popełniam grzech ciężki. Na przykład opuszczona msza święta, zaniedbanie lenistwa jest grzechem ciężkim. Następnie praca w niedzielę, dokonywane zakupy, handel jest także grzechem. Każde przykazanie następne, jeżeli świadomie i dobrowolnie w dużej ważnej rzeczy przekraczamy je, będzie grzechem ciężkim.
Ale wybieram się na mszę świętą w niedzielę. Akurat tak się złożyło, że dajmy na to na ostatnią tego dnia. I nagle jakaś w domu jakaś nagła choroba, trzeba wezwać lekarza, pogotowie. No to co? Zająć się, jako jeżeli jestem jedynym człowiekiem chorym w domu, czy iść na tą mszę świętą?
Oczywiście miłość bliźniego jest ponad wszystko. Mogę się uświęcać, służąc, pomagając w potrzebie człowiekowi. Kto nie ma grzechu, kiedy nie jest na mszy świętej? Obłożnie chory, pogoda, która uniemożliwia dotarcie do kościoła i mam odległość daleką. Pomagam bliźniemu w jakichś kataklizmach. Matka, która nie może zostawić niemowlęcia pod opiekę kogoś innego. Oraz jeżeli asystuję, czuwam przy chorym, który potrzebuje nieustannej pomocy, opieki, wówczas nie mam grzechu. A także, jeżeli służę bliźniemu, społeczności, wszelkiego rodzaju dyżury, lekarz, maszynista, aby mogła istnieć społeczność, on służy innym. Dzisiaj można w ten sposób to uczestniczyć we mszy świętej w sobotę dla tych, którzy nie mogą uczestniczyć we mszy świętej niedzielnej. Ta msza święta, nie wcześniej niż o 16, z mszą świętą niedzielną, z tą intencją idę, uczestniczę, czynię zadość. Msza święta ślubna w sobotę zastępuje mszę świętą także niedzielną, od 16 i następne godziny.
Ale czy nie było tu grzechu zaniedbania, czy jakiegoś lenistwa, jeżeli była możliwość pójścia wcześniej na mszę świętą, a
oczywiście,
się
oczywiście, w jaki sposób, kwestia teraz, czy nie zwlekałem do ostatniego momentu,
no właśnie.
Nie czekałem w ten sposób. Jeżeli to się stało z złej intencji, nie złej woli, tylko rzeczywiście nastąpił niespodziewanie, jakiś atak czy choroby, pomocy, wtedy nie. A jeżeli świadomie, to oczywiście w jaki sposób sumienie swoje obciążam. Nieraz się usprawiedliwiają penitenci. Nie byłem na mszy, bo przyjechali goście. To wtedy nie. Gości zapraszam na mszę świętą lub przeprosić. Przepraszam, pójdę na mszę świętą, wrócę, będziemy się cieszyć razem. Jeszcze tak powiem, może tak żartobliwie. Nie grzyby, ryby, jagody bez mszy świętej, jak nieraz to bywa. Nie byłem na mszy świętej, bo byłem na cmentarzu. Zwłaszcza w rocznicy wszystkich świętych. Nic szczególnego nie uczynię, wręcz odwrotnie. Na grób zaniosę w prezencie grzech ciężki. Zamiast pójść na mszę świętą, przyjąć komunię świętą, ofiarować jej owoce za bliskiego zmarłego, bo same chryzantemy nic nie pomogą, same zapalone znicze nic nie pomogą. Zmarły nadal oczekuje pomocy. A jakże wielu każdy rok rozpoczyna nowy rok, 1 stycznia grzechu ciężkiego. Kończą, mają do tego prawo, na różnych potańcówkach, zabawach, a potem odpoczywają. Jeżeli w ten sposób każdego roku to czynią, każdy rok rozpoczynają od grzechu ciężkiego. Powstaje pytanie, czy tam jest żywa wiara? Czy mam świadomość tego?
Kolejny telefon mamy. Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże, Paulina z Monachium. Dziękuję za ten ważny bardzo temat i trudny, ale ja tylko tak chciałam się włączyć bardzo krótko do audycji a propos tej pani, która dzwoniła z Nowego Jorku I ja z tego, co wiem, to właśnie tam, tam są księża, a przynajmniej jeden ksiądz właśnie z Polski w parafii świętego Stanisława. I czy ja bym mogła podać numer telefonu, taki kontaktowy, to jest nie bezpośrednio do księdza, tylko do państwa, którzy są organizatorami, ponieważ tam są spotkania ruchu rodzin nazaretańskich właśnie przy tej parafii. I to jest małżeństwo polskie i to jest numer telefonu, który jest zamieszczony w internecie, także to nie jest jakiś tutaj zarezerwowany numer.
Myślę, że tak. Skoro to jest w internecie i to jest kontakt do rodzin nazaretańskich oficjalny w tamtej parafii,
tak.
To
mogą ułatwić spotkanie z kaplanem, bo ta pani mówiła telefonicznie. To jest jedna z form zarezerwowania czasu. Dzisiaj wszystko jest ważne. Na umówienie się do spowiedzi na określony czas, określone miejsce, sposób i nie bójmy się tej formy.
Także jakie jest to miejsce, lokalizacja i telefon, prosimy.
To znaczy, no, strona w internecie jest strona po angielsku, ale pani właśnie mówiła, że nie bardzo po angielsku i dlatego ja po prostu może podam numer telefonu do państwa. To są państwo Urszula i Krzysztof Gospodarzec i tu jest numer telefonu podany 718 479 34 67. To może powtórzę?
W Stanach, to jest numer telefonu w Stanach.
Tak, to jest tam właśnie w archidiecezji Nowego Jorku, tam właśnie, gdzie ta pani jest. Mhm. Także jeszcze raz podam numer. 718 479 34 67. I tam najlepiej właśnie z tym państwem się skontaktować. Oni będą mieli na pewno namiar do księdza mówiącego po polsku.
Dziękujemy bardzo za tę informację.
Kolejny telefon. Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo?
Moje imię Janusz. Serdecznie pozdrawiam księdza i mam dwa pytania. Pierwsze to nasze nawracanie jest podejmowane wciąż na nowo i wiemy, że musi być coraz głębsze. Czy przy różnych spowiednikach można osiągnąć to znaczenie, żeby było coraz głębsze? I drugie pytanie, bo to jest troszeczkę tak jak z powrotem więźnia do środowiska. My od konfesjonału też wracamy do środowiska, które rodzi grzech jak gdyby. I tutaj ksiądz powiedział bardzo ważną rzecz, co po spowiedzi, żeby z powrotem nie wrócić z tymi samymi grzechami. Czy my mamy zmieniać to środowisko, czy mamy wyciągać tutaj wnioski i szukać źródeł grzechu, bo mało się o tym mówi, ale co po spowiedzi, żeby następna spowiedź była coraz głębsza i żeby nie było tych grzechów, z których nieraz się spowiadamy przez lata, one się powtarzają. To denerwuje nawet tą osobę, która idzie do konfesjonału i poproszę tutaj o radę, ponieważ my wychodzimy tak jak więźniowie, jako ludzie wolni od konfesjonału, a jednak tą wolność tracimy. Czy my, żeby tych grzechów unikać, my musimy zmieniać to środowisko? Proszę tutaj o odpowiedź i szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie Januszu, dziękuję za to pytanie. Ciągle zaczynać od nowa, choć czasem w drodze upadam, wciąż jednak słyszę te słowa, kochać to znaczy powstawać. Każda spowiedź jest taką pomocą, aby powstać na nowo. I nie bójmy się. Jakikolwiek kapłan katolicki jest w konfesjonale, niezależnie kto to jest, pomijając wszystkie jego wady czy zalety, każdy sakrament działa swoją mocą, tak zwane ex opere operato, a z naszej strony powinien być ex opere operantis. Im więcej z naszej strony przygotowania, zaangażowania, owoc tego sakramentu jest naprawdę głębszy. Ja idę na spotkanie z Chrystusem, który na mnie czeka, najlepszy mój przyjaciel. Idźcie i czyńcie sobie wspólnoty. Idźcie, nauczajcie wszystkie narody, powiedział Pan Jezus. A Pan Bóg, stwarzając świat, powiedział, czyńcie ziemię poddaną. My mamy ciągle na nowo się zmieniać. Zawsze mogę być lepszym, skuteczniejszym, doskonalszym, subtelniejszym, cierpliwszym. Zawsze mam się z czego nawracać, bo jeżeli się zatrzymam, to się cofam. W jaki sposób mam dawać świadectwo? Że ktoś kłamie, ja nie. Ktoś plotkuje, ja nie. Ktoś obmawia, ja nie. Ktoś jest nieuczciwym, ja nie. Zaczynam nawrócenie od siebie. I kiedy dokonuję rachunku sumienia, muszę postawić pytanie pozytywnie. Dlaczego ja te grzechy popełniam? Dlaczego ja w te same grzechy padam? Gdzie tkwi przyczyna? Podejdźmy pozytywnie. Bo nie chodzi o to, abyśmy szli do sobie jak do pralni, że wrzucamy szybko, chcemy szybciutko wyznać, aby nic nie uronić. Nie. Postawmy pytanie, dlaczego ja te grzechy? Postawienie poprawy polega na unikam grzechu i okazji do grzechu. Okazji. Jeżeli wiem, że ten film, który mam obejrzeć, mam doprowadzić mnie, że upadnę moralnie, nie oglądam. Jeżeli to środowisko, do którego mam pójść, mnie w jakiś sposób zdoluje, nie idę tam. Jeżeli ta książka, ten film, ta rozmowa, osoba, ja unikam okazji do grzechu. Nie ma innej drogi powstania. Unikać grzechu i okazji do grzechu, a tych okazji jest wiele. Pan Jezus powiedział, módlcie się, byście nie ulegli pokusie, bo ile razy w życiu cel, te razy pokusa. Szatan nie śpi, wakacji nie ma. On chce nas sprowadzić na złą drogę, a my mamy złodobrem zwyciężać. Dziękuję.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo?
Zbyszek z Białegostoku. Witam szanownego prelegenta. Jestem byłym uczniem księdza Żeduka Zbyszek. My się niedawno widzieliśmy, przywoziłem owoce do seminarium.
Dziękuję serdecznie. Może w imieniu całej wspólnoty.
Może ksiądz pamięta, właśnie prosił o modlitwę w intencji żony, która była w stanie błogosławionym.
I już jest po?
Jest, dzięki Bogu, urodził mi się syn. W niedzielę miłosierdzia, myślę, że to jest taki znak.
Dziękuję. Gratuluję ci, gratuluję.
Dziękuję. Z Szkoły Metalowej Drzewnej jestem, nie wiem,
czy... Tak, pamiętam.
Tak? A, tak? Dobrze. Pracuję właśnie aktualnie, jak w Niemczech, nie wiem, ksiądz pamięta, też mówiłem o tym. I takie moje spostrzeżenie.
No właśnie, do tematu.
Pracuję w okolicach Monachium, rozmawiałem z Paulinem Polskim z okolic Gdańska. Miał takie spostrzeżenie, że będąc w Szwajcarii, w małej miejscowości, zauważył po odprawieniu mszy, że w ogóle nie było do spowiedzi nikogo. Na jego pytanie do kościelnego, kościelny po prostu z rozbrajającą szczerością powiedział, że od 40 lat już u nich nikt się nie spowiada indywidualnie. I to jest też jakiś po prostu znak dla nas po prostu, że nie możemy w tym kierunku iść i to jest po prostu straszne. Ja tam widzę, że to po prostu też będąc w okolicach Monachium, Bawaria niby to jest katolicka i tak i inne sprawy, ale nigdy nie widziałem, 99%, kiedy byłem w kościele, nie widziałem, żeby ktoś wychodził z konfesjonału niemieckiego, nam przy niemieckiej. W polskiej to jeszcze jakoś tak, dzięki Bogu, jest, że zdarzają się po prostu sytuacje, że konfesjonał jest czynny, że tak powiem, i ksiądz tam dyżuruje. No ale w niemieckim to jest po prostu zimna, po prostu taka jakaś zimne podejście, no i odejście od tego, od naszego po prostu podejścia indywidualnej spowiedzi i to jest, moim zdaniem to straszne jest, no i czegoś brakuje. Szczęść Boże wszystkim, pozdrawiam wszystkich.
Szczęść Boże, dziękujemy. Panie Zbyszku, to jest smutne i niepokojące, że w tych środowiskach nie dostrzega się grzechu. A prawie wszyscy, być może wszyscy uczestniczący we mszy świętej przyjmują komunię świętą. I każdy z człowiek jest człowiekiem słabym, upadającym, popełniającym grzechy. I to jest dla nas niepokojące, że to zjawisko może przyjść i do naszego kraju, gdyż migracja trwa, ludzie to widzą, temu ulegają. Trzeba się modlić, aby spowiedź uszna była zachowana. Dzięki Panu Bogu ona u nas jeszcze istnieje. Rozgrzeszenie może być zbiorowe. Kościół dopuszcza. Kiedy? Na przykład na misjach, gdzie jest duża ilość ludzi, a jest kaplan, fizycznie nie jest w stanie wszystkich wyspowiadać, udzielić im rozgrzeszenia. A więc dokonuje
nabożeństwie pokutnym, przygotowaniu, mówiąc, przygotowując, rozgrzesza, każdy z nich w jak najszybszym czasie, w miarę możliwości, powinien skorzystać ze spowiedzi indywidualnej. Rozgrzeszenie zbiorowe może być w wypadkach śmierci. Lecą samolotem, płyną okrętem, zagrożenie śmierci, jest kaplan, rozgrzesza zbiorowo. Natomiast w wypadkach normalnego, ciągłego życia powinniśmy odbywać spowiedź indywidualną, uszną tak zwaną, wyznając swoje grzechy przed kaplanem. Pan Jezus, chcąc ratować człowieka, daje nam ten dar, dar bardzo istotny, na którego nie ma ceny materialnej. Dlatego, mój uczniu, módl się o to, ażebyś wytrwał przy Jezusie, regularnie się spowiadał i był Jego uczniem prawdziwym.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem jest ksiądz Tadeusz Żdanuk. Drodzy Państwo, nam czas już się kończy. Jeszcze może 3 minutki, proszę księdza. Takie pytania, bo było o grzech lekki i ciężki. Czasami nie tyle materia, co okoliczności mogą decydować o ciężarze grzechu. Ktoś sobie zapali papieroska, no i nie musi to być grzech ciężki, ale jeżeli akurat w towarzystwie, w zamkniętym jakimś małym pomieszczeniu, gdzie jest ktoś chory, ktoś kaszle, małe dziecko, ale ten nie może, on musi zapalić, musi, to jest właśnie ten przymus, ten nauk, no to wtedy to nie będzie już grzech lekki, czy powiedzmy żaden grzech zapalić papieroska, prawda?
Na pierwszym miejscu jest miłość bliźniego. Jeżeli ja mam nalogi, to ja powinienem z tym walczyć i dyskretnie, jeżeli rzeczywiście nie mogę wytrzymać, to dyskretnie, nie przeszkadzając, nie utrudniając życia innym, idę w ustronne miejsce i nie palę. A także, aby nie dawać zgorszenia, bo z nami takie wydarzenie, pewien kaplan, będąc w czasie kolędy, został poczęstowany kolacją, 5-letni synek z mamusią w kuchni, a tatuś zapalił przy obecności księdza i poczęstował papierosem. A synek, kiedy to zobaczył, z takim przerażeniem do mamusi: mamusiu, ksiądz pali papierosy. Dziecku to było niewyobrażalne, takie coś. Ten kaplan mówi, gdybym wiedział, to bym nigdy tego nie uczynił przy dziecku. Nie spodziewał się reakcji dziecka takiej. Oczywiście okoliczności mogą sprawić, że czyn dobry lub obojętny stanie się czynem złym. Kto to czyni? Kto co czyni? Gdzie? W jaki sposób? Przy pomocy jakich narzędzi? Ważną rzeczą, kto to czyni, gdzie mówi, jakie słowa wypowiada. My często nie zwracamy uwagi na tak zwane grzechy cudze, a mamy ich aż 9. W jaki sposób możemy stać się współwinni popełnionego grzechu? Co to są te grzechy cudze? Kiedy w jakiś sposób przyczyniamy się do grzechów popełnianych przez innych, stajemy się współwinni popełnionego zła, czyli popełniamy tak zwane grzechy cudze. Pierwszy, do grzechu radzić, grzech nakazywać, na grzech drugich zezwalać, innych do grzechu pobudzać, grzech drugich pochwalać, na grzech drugich milczeć, grzechu nie karać, do grzechu drugiemu pomagać i grzechu innych bronić. Jest rzecz oczywistą, że tak jak możemy współpracować w dobrym z naszym, tak niestety możemy być także pomocą i w złym.
Drodzy Państwo, kto wszystkiego jeszcze nie zapamiętał, nie złapał z tej audycji, mówiąc krótko, może sięgnąć do internetu, może już jutro rano będzie ta audycja zamieszczona na stronie Radia Maryja www.radiomaria.pl, zakładka audycje dla małżonków. Będzie można ściągnąć sobie w pliku MP3 i posłuchać, tak jak też i innych audycji kilka lat wstecz. Dziękujemy bardzo. Ksiądz Tadeusz Danuk jest naszym gościem. Jeszcze poprowadzi kompletę. Dziękujemy Państwu, drodzy radiosłuchacze, i zapraszamy na kolejną audycję za tydzień.
zaczynam od nowa. Choć czasem w drodze upadam, wciąż jednak słyszę te słowa. Kochać to znaczy powstawać. Chciałem ci w chwilach uniesień życie poświęcić bez reszty. Spójrz, moje ręce są puste. Stoję ubogi jak grzesznik. Przyjmij jednak małość mą, Panie. Weź serce me, jakie jest.
Informacja o numerach stron do modlitwy kompletą. Hymn w tomie drugim na stronie 1206, w wydaniu skróconym na stronie 1168, psalmodia i modlitwa z wtorku na stronie 1218 w drugim tomie, a w wydaniu skróconym na stronie 1179. Antyfona z okresu wielkanocnego na stronie 1206, a w wydaniu skróconym na stronie 1168.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja. Tę modlitwę na zakończenie dnia ofiarujmy za wszystkie rodziny w naszej Ojczyźnie, rodziny świata, aby były Bogiem silne, za wszystkich kapłanów spowiedników, dziękując także sobie za dar sakramentu pojednania i za tych, którzy nas prosili o modlitwę, a zwłaszcza oczekujący pomocy. Rachunek sumienia, a w nim dzisiaj zapytajmy, co dobrego uczyniłem, co we mnie było dzisiaj dobrego. Co do mego rachunku może dodać mąż, co może dodać żona. Dzieci zapytają w rachunku sumienia, co mogą dodać rodzice, nauczyciele, koleżanki, koledzy. Co do mego rachunku mogą dodać ci wszyscy, z którymi w dniu dzisiejszym pracowałem, spotkałem się, rozmawiałem, miałem jakiekolwiek relacje. Czy jestem wdzięczny Panu Bogu za dar życia, za talenty, za rodziców? Czy jestem Bogu wdzięczny za to wszystko, co mam, co posiadam, kim jestem? Zapytam w dzisiejszym rachunku sumienia, jakim uczniem Chrystusa byłem w Jego szkole? Czy byłem uczciwy w pracy, w relacjach z bliźnimi? Jakie byłyby dzisiaj moje słowa, gesty, postawy, zachowania? Jaki byłem w miejscach, w domu, na ulicy, w szkole, w pracy? Jak spełniałem swoje obowiązki dzisiaj wobec Boga, bliźniego i siebie samego? Czy sumienie mi nic nie wyrzuca? Dziękuję Bogu za zwycięstwa w dniu dzisiejszym dokonane nad sobą. Za upadki przepraszam i proszę, Boże, aby każdy następny dzień przybliżył mnie do Ciebie, i do innych, byśmy żyli we wspólnocie, w Kościele jako jedna kochająca się rodzina braci i sióstr. Żałujemy za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Jezu, Zbawicielu świata, słowo Ojca Najwyższego, blasku chwały niewidzialnej, czujny stróżu Twoich wiernych.
Jako Stwórca wszystkich rzeczy, władasz czasem i wiecznością, daj, niech noc przyniesie pokój ludziom utrudzonym pracą.
Ty, co zwyciężyłeś piekło, racz oddalić od nas wroga, aby Twoją krwią obmytych nie zniewolił swą pokusą.
Ciało niechaj we śnie znajdzie odpoczynek i wytchnienie. Dusza wolna od znużenia niech przy Tobie wiernie czuwa.
Jezu, zmartwychwstały Panie, jaśniejący światłem życia, Tobie, Ojcu i Duchowi, niechaj będzie wieczna chwała.
Amen.
Alleluja, alleluja, alleluja. Usłysz, Panie, modlitwę moją, w swojej wierności przyjm moje błaganie. Wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości.
Nie wzywaj na sąd swojego sługi, bo nikt z żyjących nie jest sprawiedliwy przed Tobą.
Albowiem prześladuje mnie nieprzyjaciel, moje życie na ziemię powalił, pogrążył mnie w ciemnościach jak dawno umarłych.
A we mnie duch mój omdlewa, zamiera we mnie serce.
Wspominam dni dawno minione, rozmyślam o wszystkich Twych dziełach, rozważam dzieło rąk Twoich.
Wyciągam do Ciebie ręce, jak zeschła ziemia pragnie Cię moja dusza.
Wysłuchaj mnie prędko, Panie, albowiem duch mój omdlewa.
Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bym się nie stał podobny do tych, którzy schodzą do grobu.
Daj mi już o świcie doznać laski Twojej, bo w Tobie pokładam nadzieję.
Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć, bo wznoszę ku Tobie moją duszę.
Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów, uciekam się do Ciebie.
Naucz mnie spełniać Twoją wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem.
Niech mnie Twój dobry duch prowadzi po bezpiecznej równinie.
Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mnie przy życiu. W swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z niedoli.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja, alleluja, alleluja. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł, jak lew ryczący, krąży, szukając kogo pożreć. Mocni w wierze, przeciwstawcie się jemu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Alleluja, alleluja. Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Alleluja, alleluja.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Alleluja. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Alleluja.
Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, napełnij tę noc Twoim światłem i spraw, abyśmy spokojnie zasnęli, z radością obudzili się w Twoje imię, w blasku dnia nowego, przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną, śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, Duch Święty. Amen. Amen. Królowo nieba, wesel się, alleluja.
Bo ten, któregoś nosiła, alleluja.
Zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja. Błagaj za nami Boga, alleluja.
Drodzy Państwo, dziękujemy za współtworzenie kolejnej audycji, kolejnych rozmów niedokończonych. Dziękujemy naszemu gościowi, księdzu Tadeuszowi Żdanukowi. Życzymy szerokiej drogi, bo jeszcze zaraz dzisiaj jedzie do Białegostoku.
Czekają obowiązki. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy panu Wojciechowi za konsoletą, za realizację audycji. Drodzy Państwo, już minęła 23:45. Do kolejnego wtorku żegnałem się z Państwem.
Elżbieta
i Leszek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maria zawsze dziewica.